Nie wiem, czy oglądaliście film Czas próby. Film ten opowiada o straszliwej burzy i sztormie, który nieoczekiwanie uderzył we wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, zatapiając wiele mniejszych statków i rozrywając na pół duży tankowiec. Tankowiec, na której znajdowała się 20-osobowa załoga, która zostaje uwięziona w tej rufowej przedniej części statku. Załoga staje przed całą serią bardzo trudnych decyzji do podjęcia. Rozgrywają się tam mrożące krew w żyłach akcje, sceny walki o życie, o przetrwanie, o utrzymanie się, o pozostanie na powierzchni. I nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja czasami czuję się, jakby życie, nasze życie było właśnie taką niekończącą się serią trudnych decyzji, trudnych wyborów. Niekończącym się czasem próby. Taką burzą, w której musimy codziennie mierzyć się z kolejnymi piorunami, które w nas uderzają. Walką o utrzymanie się na powierzchni. Życie jest pełne trudności i konfrontacji. Bo to prawda, nasze życie właśnie takie jest. Jest ciężkie, jest zmaganiem, jest pełne trudnych wyborów, trudnych decyzji, pełne pokus. My jednak często dajemy się zwieść myśleniu czy przeświadczeniu, że gdybyśmy żyli dobrze, to znaczy jeśli będziemy mądrzy, jeśli będziemy kochający, jeśli będziemy uczynni, jeśli będziemy sprawiedliwi, to nasze życie będzie gładkie, będzie bez przeszkód. Będziemy wtedy żyli takim dobrym życiem. Dajemy się właśnie zwieść czasami takiemu myślemy, że nasze życie powinno być gładkie, powinno być dobre, powinno być bez problemów. A jeśli życie staje się ciągłą walką i zmaganiem, to znaczy, że musieliśmy gdzieś zrobić coś złego. Kiedy zaczyna nam czegoś brakować, kiedy zaczyna brakować nam podstawowych rzeczy, kiedy pojawiają się problemy, trudności i trudne konfrontacje, to znaczy, że ktoś musiał gdzieś nawalić. Jednak kiedy patrzymy na Jezusa, na którym szczególnie chcemy skupiać się w naszej aktualnej serii kazań, hashtag Jezus, to odkrywamy, że On przecież był święty. On przecież żył bez grzechu, a jednak Jego życie było jednym wielkim pasmem trudności, zmagań i problemów. I to już od samego początku, o czym jeszcze nie tak dawno podczas naszej świątecznej serii mówiliśmy. Przyszedł na świat, ale nie było dla Niego miejsca. Już od samego początku. Zaraz później Herod chce Go zabić, chce Go zgładzić. I tak dalej, i tak dalej. Okazuje się więc, że nieważne jest, jak żyjesz, to znaczy ważne jest, jak żyjesz, ale niezależnie od tego, bez względu na to, jak żyjesz, będziesz musiał w swoim życiu staczać walki. Będziesz musiał przejść przez konfrontacje, które w pewien sposób określą twoje życie. Pozostaje więc pytanie nie czy te walki i konfrontacje się pojawią, ale tak jak powiedział kiedyś Tim Keller, lepiej jest zadać pytanie, kiedy jest ta walka, gdzie jest front i jaka jest nasza nadzieja. To znaczy, jak przetrwać te konfrontacje, jak przetrwać te walki, jak przejść przez nie właściwie i jak określić swoje życie. I kolejny rozdział Ewangelii Łukasza, który właśnie czytamy podczas naszej serii, pokazuje właśnie taką walkę. Tydzień temu czytaliśmy i słuchaliśmy o tym, jak Jezus w trzecim rozdziale, jak Jezus zostaje ochrzczony przez Jana Chrzciciela, a rozdział ten kończy się jego rodowodem. A w dzisiejszym, w czwartym rozdziale, spotkamy Jezusa właśnie zaraz po tych wydarzeniach i czytamy tak. Następnie Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i natchniony przez Ducha chodził po pustyni, gdzież przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, odczuł głód. Wtedy diabeł podsunął mu pomysł. Skoro jesteś synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby zmienił się w chleb. Napisano, odpowiedział Jezus, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Potem diabeł wyprowadził go na górę, gdzie w ułamku sekundy pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Zaproponował, tobie dam całą władzę tych królestw oraz ich chwałę, bo mnie została przekazana i daję ją komu zechce. Jeśli więc ty się przede mną pokłonisz, wszystko będzie twoje. Jezus odpowiedział, napisano, Panu twojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. W końcu diabeł zaprowadził go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni i powiedział do niego, skoro jesteś synem Boga, skocz stąd w dół. Przecież napisano, aniołom swoim poleci, by cię strzegli oraz będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Jezus odparł, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana twego Boga. Gdy czas próby dobiegł końca, diabeł odstąpił od niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Tak jak rozmawialiśmy, Jezus dopiero co został ochrzczony i pełen mocy, napełniony Duchem Świętym, pełen mocy udaje się na pustynię po to, aby pościć. I jak czytamy w tym czasie, przez 40 dni diabeł poddaje go próbie i kusi Jezusa. Czy Jezus zrobił coś złego? Czy zasłużył sobie w jakiś sposób na to kuszenie? Nie. Czy Jezus miał jakąś gorszą chwilę w swoim życiu, że szatan postanowił go kusić? Nie. A więc jaka jest odpowiedź na to pierwsze pytanie? Kiedy jest ta walka? Zawsze. Może się nam czasami wydawać, że kiedy podejmiemy dobre decyzje w życiu, które zbliżają nas w relacji z Jezusem, na przykład kiedy przyjmiemy chrzest, to sprawi, że będzie nam łatwiej. Że nie będziemy musieli walczyć z tyloma pokusami i trudnościami. Ale to nie jest prawda. Wcale tak nie jest. I to właśnie pokazuje ta historia. To właśnie pokazuje historia Jezusa, choćby z tego fragmentu. Walka jest zawsze. A skoro walka jest zawsze, to żeby się do niej dobrze przygotować, musimy odpowiedzieć na pytanie, na drugie pytanie, w takim razie, gdzie jest front? I w historii tej czytamy, że jest siła ciemności. Bo w całym tym fragmencie diabeł atakuje Jezusa. I w dzisiejszym świecie myślę, że dla wielu ludzi siły ciemności, diabeł są zupełną abstrakcją. Mówienie o szatanie w XXI wieku dla wielu jest niedorzeczne. Oczywiście wiedzą, że jest zło na świecie, nie da się tego ukryć, ale uważają, że to zło można wyjaśnić na wiele różnych sposobów i sprowadzić do poziomu socjologicznych i psychologicznych zachowań czy uwarunkowań. Jeśli ktoś robi coś złego, to znaczy, że w jego życiu wystąpiły określone przyczyny socjologiczne, psychologiczne, że wychował się w określonym środowisku, w określonych warunkach. Gdyby one nie wystąpiły, gdyby nie było połączenia tych warunków, to pewnie takiej rzeczy nigdy by się nie dopuścił. C.S. Lewis w swojej książce Listy starego diabła do młodego napisał tak. Istnieją dwa różne i przeciwne sobie błędy, które mogą być popełnione przez ludzkość odnośnie szatana. Pierwszy to niewiara w jego istnienie. Drugi to wierzyć i być aż zanadto i niezdrowo nim zainteresowanym. A diabeł z obu błędnych podejść jest jednakowo zadowolony. Jednych nazywa materialistami, drugich magikami. I przyjmuje ich jak swoich, z tą samą radością. Okazuje się, że jeżeli zaczynamy ignorować duchową rzeczywistość, w której żyjemy, jeśli zaczynamy ignorować i nie wierzymy w moce ciemności, które działają na świecie i działają też na nas, to mamy duży problem. Dlatego, że nie możesz wygrać walki, jeśli nie wiesz, gdzie jest front. Nie możesz wygrać walki, jeśli nie wiesz, z kim walczysz. A poznając tego wroga, dobrze jest też zwrócić uwagę, w jaki sposób on często działa. Czytamy, że gdy Jezus skończył post po 40 dniach, był głodny. Po 40 dniach miał prawo być głodny, a skoro poczuł głód, to nie było nic z tym złego, żeby teraz zjadł. I z takim pomysłem właśnie przychodzi do niego szatan. Z pomysłem, żeby Jezus użył swojej mocy i zmienił kamień w chleb. Jednak Jezus nie mógł tego zrobić. Po pierwsze dlatego, że on nigdy nie używał swojej mocy, żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale żeby zaspokajać potrzeby innych ludzi. Po drugie, nie mógł posłuchać, nie mógł podporządkować się temu, co mówi szatan. Dlatego, że nie jest jemu posłuszny, ale jest posłuszny swojemu ojcu i jego słowu. Dlatego cytuję fragment z 5 Księgi Mojżeszowej i mówi: napisano, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Diabeł często przychodzi i odnosi się do naszych podstawowych potrzeb. A subtelność tego kuszenia polega na tym, że sam czyn, do którego zachęca Jezusa, sam w sobie nie jest niczym złym. A jedynie dojście do jego osiągnięcia byłoby niewłaściwe. Następnie czytamy, że szatan bierze Jezusa na wysoką górę, z której widać wszystkie królestwa świata. I królestwa w pewnym sensie są w jego władaniu, dlatego że przez grzech człowieka, jak czytamy, szatan stał się władcą tego świata. A czy w takim razie Jezus nie przyszedł po to, żeby być Panem, po to, żeby być władcą świata? Przyszedł, ale przyszedł, żeby osiągnąć to przez krzyż. A co robi szatan? Mówi: ja ci to wszystko dam. Za darmo, nie musisz cierpieć, nie musisz wcale umierać, wcale nie musisz iść na ten krzyż. Jedyne, co musisz zrobić, to oddać mi pokłon. Możesz zrobić skrót, przecież to i tak będzie twoje, i tak po to przyszedłeś. Po co ci ta śmierć, po co ci krzyż? Możesz zrobić skrót, oddaj mi pokłon. Jednak to, co robi Jezus, to znowu wraca do Słowa Bożego, wraca do Pisma. I mówi: Panu Twojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. Widzimy, że nie tylko cytuje Słowo Boże, nie tylko jest wypełniony tym Bożym Słowem, ale jest mu też posłuszny. Nie tylko jest posłuszny Bożemu Słowu, ale też zna i jest wierny misji, która została mu przez Ojca powierzona. Jest świadomy tego, że nie może pójść na skróty i że to, co go czeka, krzyż, jest jedyną drogą. W trzecim kuszeniu diabeł robi się jeszcze bardziej cwany, zabiera Jezusa do Jerozolimy i stawia na szczycie świątyni. I kusząc Jezusa, on teraz już sam cytuje Pismo, cytuje Słowo Boże, wyrywając z kontekstu fragmenty z psalmu 91 i mówi: skocz w dół, przecież napisano w Słowie Bożym, aniołom swoim poleci, by cię strzegli oraz będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Kusi Jezusa, by ten, dokonując jakiegoś niesamowitego czynu, który ludzie zobaczą, objawił się już teraz jako Mesjasz, żeby zyskał uznanie i podziw w oczach ludzi. Jezus jednak wciąż jest nieugięty. Po raz trzeci, po raz kolejny odpowiada szatanowi, cytując 5 Księgę Mojżeszową, która zakazywała poddawania Boga próbom. cała ta historia pokazuje, że szatan często przychodzi i podsuwa nam rzeczy i pomysły, które same w sobie nie muszą być złe. I celuje tym w nasze słabe punkty. Tak jak w tej historii okazuje się, że w tych trzech przypadkach sam przedmiot kuszenia nie musi być grzechem. Nie był zły sam sobie, ale niewłaściwe i grzeszne może być to, w jaki sposób do niego dochodzimy i jakich środków do osiągnięcia tego używamy. Wszystkie kuszenia celowały w ludzkie trzy największe żądze. Nasze fizyczne potrzeby, pragnienie władzy i pragnienie uznania wśród innych. Okazuje się, że często przez to jesteśmy celnie trafieni w samo sedno i dajemy złapać się, chcąc dochodzić do tych ważnych i często podstawowych dla nas rzeczy, ale chcemy dochodzić do nich na skróty. Wdając się w grzeszne relacje, wchodząc raz za razem z innym facetem lub z inną kobietą do łóżka, no bo czy Bóg nie obiecał tego, że czy Bóg chce, że moja potrzeba bliskości była niezaspokojona? Przecież nie jestem stworzona do tego, żeby być samotnym, żebym była samotna. Bóg wcale tego nie chce. Czy też kombinując z podatkami albo podbierając z pracy małe rzeczy, które nie należą do nas. No ale czy Bóg nie chce, żebym w jakiś sposób zaopiekował się swoją rodziną, skoro nie starczy nam na podstawowe rzeczy? Czy Bóg nie chce, żeby moja rodzina mogła mieć poczucie bezpieczeństwa? Popularne przecież stało się powiedzenie, że cel uświęca środki. A im bardziej ten cel jest dla nas ważny, tym na większe ustępstwa jesteśmy gotowi, jeśli chodzi o podjęte środki do zaspokojenia tego celu. Jednak okazuje się, że często w naszym życiu te małe decyzje prowadzą nas do tych dużych decyzji. Małe, złe decyzje prowadzą nas do wielkiej katastrofy. Bo jeśli nie będziesz potrafił wygrać tej małej walki, to w jaki sposób chcesz wygrać tę wielką walkę? Każda decyzja, którą podejmujemy dzisiaj, może być albo krokiem w stronę Boga, albo krokiem w stronę tych drugich sił, w stronę sił ciemności. Jakiś czas temu powstał film o tych wcześniejszych latach życia Hitlera. Kiedy reżyser tylko zaczął kręcić ten film, pojawiła się wielka fala krytyki i głosów. Ludzie zaczęli mu zarzucać: czy nie wiesz, że Hitler to potwór? Jeśli pokażesz jego człowieczeństwo, to zrobisz z niego mniejszego potwora, to zrobisz z niego kogoś takiego jak my, zrobisz z niego jednego z nas. Na co reżyser odpowiedział tak: tak właśnie chcę pokazać go jako jednego z nas, ale nie po to, żeby zrobić z niego mniejszego potwora. Film nie będzie o jego największych zbrodniach, wszyscy przecież o nich już wiedzą. Ten film jest o jego małych grzechach, jego emocjonalnej niestabilności, jego użalaniu się nad sobą, zazdrości dla innych, frustracjach, sposobie, w jaki zbierał w sobie wszystkie urazy i pielęgnował je. I przede wszystkim o jego desperackiej potrzebie bycia rozpoznawalnym. Późniejsze życie Hitlera pokazuje nam niezbyt skomplikowany obraz czystego zła. Możemy spojrzeć na niego i powiedzieć: patrzcie, jaki z niego potwór. Ja bym nigdy nie mógł dopuścić się takich rzeczy. Ale pewnego razu, czytając o jego życiu, uświadomiłem sobie, że nikt nie budzi się jednego dnia i nagle zabija tysiące ludzi. Podejmujesz decyzję jedna po drugiej. To, co jest w tym uderzające, to nie czy chcę pokazać, że Hitler nie był potworem, bo był. Ale chcę ci pokazać, że każdy człowiek może się stać jak on. Bo to zaczyna się, kiedy zamiast wybaczenia komuś zaczynamy pielęgnować urazę i złość. To nie jest tak, że budzisz się pewnego razu i nagle zabijasz tysiące. To zaczyna się, gdy ktoś cię skrzywdzi, a ty masz wielką potrzebę, żeby się odpłacić i upokorzyć go. Zamiast wybaczyć, zamiast zgasić sobie tę pychę i chęć zemsty. Bo zawsze łatwiej jest trzymać urazę i wziąć odwet, niż wybaczyć. A my idziemy za tym, co łatwe. Idziemy na skróty. I tak ta nienawiść do jednego człowieka, który coś ci zrobił, może się zamienić w nienawiść do wszystkich ludzi, którzy tak postępują. A później do wszystkich ludzi podobnych do niego, do całej rasy. I to jest to, co szatan mówi do Jezusa. Weź tą łatwą drogę. Idź na skróty. I to samo próbuje sprzedać nam. Zaczynając od małych rzeczy, zaczynając od celnych uderzeń, podsuwając niegroźne rzeczy, które mają dla nas jednak duże znaczenie. A kiedy się na nie zdecydujesz, zaczynasz iść w stronę właśnie tych sił ciemności. Możesz nawet nie zwrócić uwagi, kiedy zaczniesz być narzędziem w ich ręku. I to jest właśnie ten front. Te dwie moce walczące o ciebie. I możesz albo pozwolić, żeby określiła cię prawda Bożego Słowa, albo pieniądze, władza czy popularność. Bo jeśli coś staje się dla ciebie ważniejsze niż Boże Słowo, to zaczyna cię zwodzić i to zaczyna określać ciebie i twoje życie. Pozostaje więc ostatnie pytanie. Jaka w takim razie jest nasza nadzieja? A nadzieja nasza jest wielka, bo nadzieją właśnie jest Jezus, który przechodzi ten test i który wygrywa tę walkę. Jezus, który jest dla nas przykładem, ten, który dał opór szatanowi, dlatego że był wypełniony prawdą Bożego Słowa, dlatego że był wypełniony Bożym Słowem. Poprzedni rozdział kończy się rodowodem Jezusa, sięgając aż Adama. Adama, który zaraz po stworzeniu świata stanął w obliczu podobnej próby. Kiedy szatan przyszedł do niego i do Ewy, dotknął właśnie tych samych sfer. Zjedz ten owoc. Zobacz, jaki on jest piękny. Będziesz jak Bóg, twoje oczy się otworzą. Adam poległ. Bo tam, gdzie człowiek nie dał rady, tam, gdzie człowiek zawiódł, przyszedł Jezus i stając przed taką samą próbą, on nie zawiódł, tylko pokonał szatana. Jezus pokonał zło i grzech i dzięki temu my możemy pokonać zło, trzymając się właśnie Jego słowa. Możesz powiedzieć, no dobrze, ale jeżeli Jezus jest jedynie naszym przykładem, jest przykładem dla mnie i mam go naśladować, to od razu można powiedzieć, że jestem przegrany. Bo prędzej czy później w obliczu konfrontacji podejmę niewłaściwą decyzję. Prędzej czy później pokusa okaże się zbyt silna i po prostu polegnę. Wiem to, bo stałem już w takim miejscu. Bo nieraz byłem kuszony, bo nieraz stałem w obliczu trudnej decyzji i skłamałem, oszukałem, nie przebaczyłem. Dlatego Jezus jest naszą nadzieją nie tylko dlatego, nie tylko przez to, że jest dla nas przykładem, ale dlatego, że nie poszedł na skróty, żeby wypełnić swoją misję, ale pozostał wierny Bogu, pozostał wierny aż do śmierci na krzyżu. Nie odsunął się od tego krzyża, nie poszedł na skróty. Nie odsunął tego od siebie, ale oddając swoje życie wygrał swoją walkę, ale też walkę każdego z nas. Każdego, który w nim odnajdzie swoją nadzieję. Bo Jezus nie tylko jest dla nas przykładem do naśladowania, ale jest naszym Zbawicielem. I tylko wtedy, tak naprawdę tylko wtedy, kiedy właśnie przyznasz, że sam nie jesteś w stanie wygrać wszystkich walk w swoim życiu, że prędzej czy później, tak jak Adam, polegniesz, upadniesz. I tylko Jezus może być twoim wybawieniem. Tylko wtedy, kiedy to przyznasz przed sobą i przed Bogiem, będziesz mógł tak naprawdę odnieść to ostateczne zwycięstwo. Dlatego nie pozwól, by twoje potrzeby, oczekiwania czy ambicje określiły twoje życie, a jedynie Bóg i Jego Słowo.